bracia i siostry, witam Was serdecznie na naszym niedzielnym nabożeństwie. Mam nadzieję, że już się wyciszyliśmy słuchając Słowa Bożego, bo temu to też służy, żebyśmy tę niedzielę rozpoczęli od tego, żebyśmy mogli się wyciszyć, żeby te wszystkie sprawy, które nas zajmują, to kiedy przychodzimy na salę i jest czytane Pismo Święte, niech ono dostraja naszą duszę na to, co ma się dziać tego dnia. Zanim rozpoczniemy nasze nabożeństwo, kilka kwestii technicznych. Tak zwykle też prosimy, żeby jeżeli macie niewyciszone telefony, to żeby takimi sprawami się zająć. Teraz mamy chwilę, gdzie można wyciszyć telefon. Jeżeli komuś by miało być gorąco pod balkonem, bo mamy upalne dni, to tutaj z przodu jeszcze jest troszkę miejsc, gdzie powietrze jest lepiej mieszane, więc to tak zachęcam. Miejsca na balkonie są, jakby ktoś chciał skorzystać. A ja jednocześnie przypominam o obowiązku noszenia maseczek i nie będę tego długo powtarzał. Natomiast ja osobiście, kiedy zastanawiałem się, czy nosić, czy nie nosić, to Słowo Boże w pierwszym liście Piotra 2,13, które mówi: respektujcie wszelki ludzki porządek ze względu na Pana, ono dla mnie zakończyło tą dyskusję, czy ja wierzę, czy nie wierzę, czy potrzebne, czy niepotrzebne. Ja podjąłem decyzję, że ze względu na Pana będę respektował rozporządzenia, które są. I z nikim z Was nie będę na ten temat dyskutował, bo widzę, że mamy, nie mamy. Jest możliwość, przy wejściu są kupione maseczki, można przyłbicę, jak ktoś maseczki bardzo nie może. Jakby przyszła kontrola, każdy będzie za siebie odpowiadał, ale my tak w zwyczaju nie mamy. Więc do tego zachęcam i przypominam o tym i tyle tych nieduchowych kwestii, a może jednak duchowych kwestii. Na początek zaśpiewamy teraz pieśń. Jeszcze na świecącą zaśpiewajmy pieśń Jesteśmy z łaski tu. Z jakąś myślą, którą macie w głowie, Jest tak czasem, że się budzimy i myślimy, nie mówię, że jak jest sezon Ligi Mistrzów, to się budzimy i myślimy, jaki mecz będzie, ale ja się dzisiaj obudziłem ze Słowem Bożym w moich myślach. Ze Słowem, które myślę, że znamy. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Nie pamiętałem tych wszystkich punktów, tak, ale pamiętałem to, obudziłem się z tą myślą, myślcie tylko o tym, co dobre, ujmując najprościej. I rozmyślałem dzisiaj o tym, jak to jest w ogóle, czy jest to możliwe? Czy jest to możliwe, żeby myśleć tylko o tym, co dobre, co poczciwe? I tak stwierdziłem, że to chyba nie jest możliwe, żeby myśleć tylko o tym. I zacząłem czytać też w innych przekładach. I w przekładzie Biblii, w dosłownym przekładzie Biblii, to jest list do Filipian, 4 rozdział, 8 werset, tam czytamy tak. W końcu, bracia, cokolwiek jest prawdziwe, cokolwiek szlachetne, cokolwiek sprawiedliwe, cokolwiek czyste, cokolwiek miłe, cokolwiek godne polecenia, jeśli coś jest cnotą i jeśli coś chwalebne, o tym sobie rozmyślajcie. W tym przekładzie dosłownym nie ma tej myśli, że tylko to, bo my żyjemy w tym świecie niestety tak, że no może jak ktoś jest w takim komforcie jak ja, że nie chodzi teraz codziennie do pracy i tak jak wcześniej kiedyś spotykałem się z ludźmi niewierzącymi każdego dnia, no teraz mam taki komfort, że mogę zamknąć się tutaj i a i tak nie jestem w stanie rozmyślać tylko o tym, co szlachetne, co dobre, co miłe. Nie jesteśmy w stanie przeżyć tygodnia w ten sposób, żeby nasze myśli nie pokierowały się w innym kierunku. Bądźmy szczerzy tutaj na tym miejscu, bądźmy szczerzy, że tak nie jest. Ale Słowo Boże wzywa nas, żebyśmy rozmyślali o tym, co dobre, o tym, co prawdziwe, o tym, co szlachetne, o tym, co sprawiedliwe, o tym, co czyste, miłe, godne polecenia, co jest cnotą i chwalebne. I to jest pewien wysiłek, to jest wezwanie Słowa Bożego, że chociaż w tygodniu spotykamy się, chociaż w tygodniu spotykamy się z ludźmi niewierzącymi, chociaż nieraz się wzburzymy, nieraz usłyszymy coś, co nas po prostu telepnie. W tym tygodniu ja tak pomyślałem, cud, nasz Sejm się w końcu zgodził. Wszystkie partie głosowali za, a potem zobaczyłem, za czym oni głosowali wszyscy razem. I ten cud już nie był taki cudowny. I różne rzeczy, jesteśmy w tym świecie. Usłyszymy coś w kolejce po mięso, w autobusie, w tramwaju, w pracy, nieraz się wzburzymy, ale niech naszym wysiłkiem będzie to, żebyśmy jednak rozmyślali sobie, jak jest napisane, o tym, co dobre. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na nasze wspólne spotkania, na nasze nabożeństwo dzisiejsze, na spotkanie, kiedy rozważamy Słowo Boże w środę, na spotkania grup domowych, różne rozważania, kiedy spotykamy się na modlitwie, jako taki punkt, który może nam pomóc w tym, żeby nasze myśli wracały na właściwe tory. Ja mam taką ilustrację, taką pamiętam z dawnych lat, jak podróżowałem tramwajem, jak jeszcze my mieliśmy nabożeństwo kiedyś na Jana Pawła II na Przymorzu, a mieszkałem już na Przeróbce, mieszkaliśmy, to tramwajem miałem 40 minut. I kiedy jechaliśmy tym tramwajem, to już nie były takie bombardiery jak dzisiaj, że wszystko automatycznie się odbywa. Ale co jakiś czas tramwaj musiał się zatrzymać, motorniczy wychodził, brał taki pałąk i przekładał zwrotnicę, żeby pojechać w odpowiednią stronę. Niech nabożeństwo, niech spotkanie ludzi wierzących, niech to będzie taka zwrotnica w naszym życiu. Kiedy już my się zapędzamy gdzieś w myślach, kiedy żyć się czasem odechciewa, kiedy patrzymy, co się dzieje w tym świecie, kiedy za dużo wiadomości pooglądamy, kiedy jeszcze się przytłoczymy tym, tamtym, niech zbór będzie tą zwrotnicą. Niech dzisiejsze spotkanie nasze będzie taką zwrotnicą, żebyśmy nasze myśli nakierowali na to, co miłe, na to, co szlachetne, na to, co sprawiedliwe, na to, co dobre. I dzisiaj sobie o tym będziemy rozmyślać. Ten czas nabożeństwa, który się rozpoczyna, to jest wspaniały czas, kiedy możemy, kiedy powinniśmy wręcz nasze myśli przekierować na to, co szlachetne, na to, co miłe Bogu, na Jego Słowo. I będziemy dzisiaj słuchać Słowa Bożego, będziemy śpiewać pieśni, będziemy modlić się. Niech nasze myśli dzisiaj wrócą na te tory, na jakich powinny być. I oczywiście przyjdzie poniedziałek i wtorek, ale w środę znowu możemy się spotkać. I to jest ciągła praca, żeby te nasze myśli były tam, gdzie Pan Bóg nas wzywa, żeby były. Bo to przyniesie dobry owoc dla naszego życia, kiedy będziemy sobie rozmyślać o tym, co szlachetne, o tym, co sprawiedliwe, o tym, co miłe. Do tego siebie i Was zachęcam teraz o poranku. Powstańmy, pomodlimy się, poprosimy naszego dobrego Boga, żeby nam w tym pomógł, a potem będziemy Go uwielbiać. Grupa muzyczna będzie nas prowadziła w tej części nabożeństwa. Panie Jezu, ja Ci dziękuję za to, że Ty strzeżesz też naszych myśli. Dziękuję Ci za to, że Ty konkretnie wzywasz nas w swoim Słowie, co jest Twoim oczekiwaniem względem nas, Panie Jezu. Dziękuję Ci, że w tym zepsutym świecie, Panie, w tym całym zamieszaniu, w tym, co przytłacza nieraz, to Ty wzywasz mnie do tego, żebym ja swoje myśli skierował na Ciebie, Panie, żebym myślał o nadchodzącym Królestwie Bożym, żebym rozmyślał o tym, czego Ty uczyłeś tutaj na świecie, żebym rozmyślał o dziele Ducha Świętego, które trwa, żebym rozmyślał o tym, co miłe, co sprawiedliwe, Panie, żebym w ten sposób też swoją duszę uspokajał, że Ty nad wszystkim panujesz, Panie. Dzięki Ci za to i chcę Ci dziękować za tą łaskę naszego kolejnego spotkania, Panie Jezu. Dziękuję Ci, że te niedzielne nabożeństwa, że spotkanie z ludźmi wierzącymi, to wielokrotnie była taka zwrotnica w moim życiu, kiedy moje myśli wróciły na właściwe tory, Panie. Kiedy gdzieś już zaczynałem błądzić, a Ty w łasce Ducha Świętego nakierowałeś mnie znów na właściwe tory myślenia, Panie Jezu. Dziękuję Ci za to, że w Tobie jest prawdziwa mądrość, Panie. Że Ty wybrałeś to, co głupie w oczach świata, żeby zawstydzić to, co jest mądre. Dziękuję Ci za Twoją łaskę. Dziękuję Ci, Panie, za każdą osobę, która dzisiaj tutaj jest ze mną na tym miejscu. Dziękuję Ci, że wspólnie jako jedno, jako Twój Kościół, możemy łączyć się też z wierzącymi na całym globie, żeby oddawać Ci dzisiaj chwałę. I chcemy, Panie, teraz śpiewać Tobie. Chcemy wywyższać Ciebie tak, jak umiemy, Panie, w prostocie naszego serca, szczerym sercem, wyznawać, że Ty jesteś Panem, Ty jesteś Królem, Ty jesteś naszym nauczycielem, Ty jesteś dobrym ojcem, Panie, Ty jesteś pasterzem, który nas pasie, Panie. I dziękujemy Ci za to, że możemy też wyznawać tą wiarę, że Ty przyjdziesz po swój Kościół i zabierzesz nas z tego świata, Panie, że Ty masz wspaniałe plany jeszcze dla nas. Za to Ciebie uwielbiamy. Bądź wywyższony na tym miejscu. Amen.
dajesz nam wolność, uwalniasz nas od brzemienia grzechu, Panie, że Ty nas uwolniłeś od grzechu, Panie, że Ty dzięki swojej łasce, Panie, umarłeś za nas i dałeś nam zbawienie. Chwała niech będzie Tobie, Panie. Przychodzimy, aby świętować Twoje zbawienie, Boże, aby dziękować Ci za Twoją łaskę i za Twoją dobroć, Boże. Pana, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Wysławiajcie Boga Bogów, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Wysławiajcie Pana Panów, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Wysławiajcie Tego, który jak nikt inny czyni wielkie cuda, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Tego, który mądrze ukształtował niebo, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Tego, który rozpostarł ziemię nad wodach, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Tego, który uczynił wielkie światła, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Słońce, aby panowało za dnia, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Księżyc oraz gwiazdy, aby panowały nocą, ponieważ Jego łaska trwa na wieki.
Je sais. Thank you.
zbyt często zakochani po uszy po upływie paru miesięcy albo lat mamy siebie po dziurki w nosie. Bywa, że w takim stanie trwamy całymi latami, ale coraz częściej po prostu się rozchodzimy. Zrywają się więzy małżeńskie, przyjaźnie, domownicy się rozchodzą, by mieszkać gdzieś oddzielnie. Rzadko następuje uzdrowienie relacji. Tylko od czasu do czasu, po latach oziębłości, rozluźnionych relacji, dochodzi do ponownego zakochania, do zbliżenia, że chce się znowu być razem. I trzeba powiedzieć, że gdy następuje coś takiego jak ponowne zakochanie, to jesteśmy pod wrażeniem. Podoba nam się, jak młodzi ludzie zakochują się w sobie, jak szalona miłość ich ogarnie i mówimy, wow, ale się zmieniło wszystko. Ale gdy dorośli, dojrzali ludzie po latach oziębłości znowu zaczynają się kochać, to to jest już wielka, naprawdę wielka sprawa. To jesteśmy zdumieni, zadziwieni. Mamy w naszym ogrodzie magnolię, która wczesną wiosną, zanim jeszcze pojawią się liście, zakwita. I pięknie kwitnie. I bardzo nam się podoba, gdy zaraz po tym, jak zacznie świecić wiosenne słońce, ona już kwitnie. Ale w tym roku magnolia zakwitła ponownie. Teraz właśnie kwitnie drugi raz. I powiem wam, że mnie osobiście to drugie kwitnienie sprawia jeszcze większą radość niż to pierwsze. Jest w tym coś uroczego, niesamowitego, że to samo drzewko drugi raz chciało zakwitnąć i kwitnie. Wspaniały to obraz. I jest to niesamowite, kiedy między mężem i żoną po latach jakiegoś chłodu, może nawet różnych kąśliwości, oziębłości w relacjach, kiedy wybucha na nowo miłość. I oni, jak takie dwa gołąbki, zaczynają ze sobą znowu być. Chcą być ze sobą i się zaczynają kochać. I on jej przynosi kwiaty i mówią sobie miłe słowa. Niesamowite, gdy coś takiego się zdarza starszemu małżeństwu. Gdy po latach niechęci między rodzicami i dziećmi, bo rodzice czegoś oczekiwali od dzieci, a dzieci nie spełniły ich oczekiwań, albo odwrotnie i były wzajemne animozje, gdy po latach, gdy dzieci mają już lat 30 na przykład, albo i więcej, nagle zaczyna się ocieplenie relacji i dzieci chcą z rodzicami, rodzice chcą z dziećmi spędzić niedzielne popołudnie. To w głowie się przedtem nie mieściło. Jakie to jest piękne, ile w tym jest czegoś uroczego, powiedziałbym wręcz bajecznego. Jest w tym coś pięknego, kiedy rodzeństwo, które między sobą się darło, darło koty i miało różne tam do siebie jakieś pretensje i walczyli o każdą pięć ziemi, żeby nie oddać temu bratu czy siostrze, teraz zaczynają się kochać, dopytują się, czy czegoś nie potrzeba, pomagać sobie wzajemnie. Piękny obraz, prawda? Zastanowimy się dzisiaj razem nad naszą miłością do Pana Jezusa. Jak wygląda nasza miłość do Niego? Wspominamy, powinniśmy sobie wspominać te chwile, kiedy po raz pierwszy poznaliśmy Jezusa. Pamiętacie ten zachwyt Jezusem? To rozmiłowanie w Jezusie? Wszystko poszło na dalszy plan. Jezus stał się najważniejszy w naszym życiu. To piękne chwile. A dzieje się tak dlatego, że ludzka dusza jest stworzona do społeczności z Bogiem. To dlatego, że Bóg, stwarzając nas na tej, dając nam życie na tej ziemi, wpisał w naszą duszę, w nasze serca, wpisał w nas potrzeby społeczności z Bogiem. I to dlatego, kiedy wreszcie, po latach niewiedzy, życia w jakimś tam oddaleniu od Boga, kiedy Go poznaliśmy, ta radość wypełnia nasze serce, że Go znamy. Bo bez Boga zawsze jest nam tutaj jakoś źle. Nie tak dawno, pod koniec czerwca, nasze dzieci śpiewały tutaj piosenkę "Bez Boga źle na świecie jest". Jeśli Go znasz, to szczęście masz. A jeśli nie, to możesz dziś do Niego przyjść, On przyjmie Cię. Bez Boga źle na świecie jest. Dopiero gdy ludzka dusza dostępuje pojednania z Bogiem, wtedy rozkwita. Jak ta magnolia rozkwita na wiosnę, gdy dostanie słońca, jak migdałowiec gdzieś tam w Izraelu, zanim w ogóle liście się pojawią, czy w lutym, byliśmy w lutym w Izraelu, już kwitły te migdałowce. Tak ludzka dusza, gdy zostanie ogrzana słońcem Bożej miłości, rozkwita i doznaje radości. I natychmiast wtedy serce rozmiłowuje się w Jezusie Chrystusie. Potwierdzacie to? W moim sercu tak się stało właśnie, gdy poznałem osobiście Pana Jezusa. Dlatego tak się dzieje, bo właśnie przez Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Niego, przez pojednanie w Jezusie Chrystusie, powracamy do tego oryginalnego naszego przeznaczenia, którym jest miłowanie Boga z całego serca. Bo Jezus powiedział, pierwsze przykazanie jest to: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. To właśnie jest Boży zamysł dla człowieka. To przykazanie to jest wola Boża dla każdego człowieka, żeby Bóg był na pierwszym miejscu w naszym życiu, żebyśmy Go miłowali ponad wszystko. I z chwilą Nowego Narodzenia Syn Boży staje się największą miłością naszego życia. Wszystkie inne sprawy są na dalszym planie. Tak jak chłopak zakocha się w dziewczynie, czy dziewczyna w chłopaku, tak się zakocha po uszy, jak to mówimy, to nie mamy najmniejszej jakiejś tam pretensji, że coś takiego się stało z sercem tego chłopaka, bo Biblia mówi w Pieśni nad Pieśniami, że jeśli ktoś chciałby oddać za miłość wszystko, co posiada, czy będą go mieli w pogardzie? No nie, raczej mówimy, wow, ale miłość. Co za miłość? Właśnie o taką miłość do Jezusa chodzi, żebyśmy tak Go miłowali. I Słowo Boże naucza nas, że miłość do Jezusa Chrystusa jest fundamentem wszystkich innych relacji, jakie mamy. Że ona jest podstawą dobrych relacji i z Bogiem, i z ludźmi. Bo Pan powiedział, kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. Czyli jeśli byśmy odwrócili tutaj, najpierw bardziej kochali kogoś ze swoich bliskich, a Jezusa na dalszym planie, to już nie będzie zdrowych relacji. To będzie, może ta nasza córeczka czy ten nasz synuś będzie zadowolony, że go traktujemy ponad Pana Boga nawet i że go ubóstwiamy, ale nie będziemy mieli radości wewnętrznego pokoju, ponieważ będziemy mieli złe relacje z Bogiem. Bo Bóg się nie zgodzi, żebyś kochała męża, albo żebyś kochał żonę, albo dziecko ponad Jezusa Chrystusa. Kto mnie miłuje, mówił Jezus w Jana 14, 21, tego też będzie miłował Ojciec. I ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. I tutaj w tych słowach Pan mówi, że właśnie miłość do Syna Bożego, do Jezusa, jest warunkiem dobrych relacji z Ojcem w niebiesie, bo jeśli Ojciec widzi, że miłujesz Syna Bożego, to też Ciebie miłuje. Jeżeli widzi, że lekceważysz Syna Bożego, że kogoś innego bardziej miłujesz, tak jak w naszym kraju wczoraj mieliśmy wielki pean miłości i uwielbienia do kogo? Do Maryi, a nie do Jezusa. Jeśli Ojciec to widzi, że ktoś bierze jakiegoś innego człowieka, jakieś stworzenie i czci go i wywyższa, to nie ma dobrych relacji z takim człowiekiem. Tylko gdy miłujesz Syna Bożego ponad wszystko, masz dobre relacje. I z tego też wynika dobra relacja z ludźmi, bo Pan powiedział, a to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. I nie można miłować Boga, a nie miłować brata. To właśnie się tak zamyka. Tak się to zazębia. A podstawą, i chciałbym to mocno podkreślić, podstawą tego jest miłość do Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Zapamiętajmy to sobie. Jeśli chcemy mieć dobre relacje z ludźmi, z Bogiem Ojcem, to potrzeba nam wszystko zacząć od miłości do Syna Bożego Jezusa Chrystusa. I co dzieje się z ludzką duszą, gdy jej miłość do Pana Jezusa zaczyna ziębnąć? Może tak się stać? Czy w ogóle można kogoś takiego jak Jezus przestać miłować? Albo mniej miłować? Albo coraz słabiej miłować? Może się tak zdarzyć? Jakby tam na balkonie myślicie? Może się tak zdarzyć? Na balkonie kiwają głowami, że może się zdarzyć. Tak niestety może się stać. Pan powiedział do zboru w Efezie, lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś, upamiętaj się i spełniaj uczynki, takie jak pierwsze. Miłość do Pana to jest wyżyna, to serce podniesione, to jest inny rodzaj życia, inna atmosfera życia. Ale gdy przestajesz miłować Jezusa, przestajesz Go mieć na pierwszym miejscu w swoim życiu, to zaczynasz nurkować. To twoje życie zaczyna się robić ponure. To jakieś napięcia się pojawiają, to animozje, to już ludzie cię denerwują. To wszystko cię zaczyna, cię władza denerwuje, to słońce cię denerwuje, wszystko cię zaczyna denerwować. Gdy porzuciłeś swoją pierwszą miłość, to znaczy, że w tamtym zborze najpierw był zachwyt Jezusem Chrystusem, jak mówiliśmy, umiłowanie Jezusa, a potem z jakiegoś powodu coś zaczęło ich odciągnąć od Jezusa. Tak jak Demasa pociągnął ten świat i odszedł od służby Bogu, tak tym się też to zdarzyło. I Pan Jezus zapowiadał, że coś takiego będzie się działo z wierzącymi, ponieważ bezprawie się rozmnoży, przez to miłość wieloziemnie prorokował Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, to czytamy. Innymi słowy, nasza miłość do Jezusa nie jest wartością stałą, że jak już zakochałeś się, to już obojętnie co, to już tak będziesz go kochać, Nieważne, co będziesz robić, co będziesz czytać, gdzie będziesz chodzić, to masz wmurowane, że kochasz Jezusa. Otóż nie. Otóż nie. Zdarza się, że z różnych powodów już nie kochamy Pana Jezusa tak, jak Go kochaliśmy. I proszę, żebyśmy teraz sobie spojrzeli w lusterka i pomyśleli o swojej miłości do Jezusa, czy ona jest taka, jak była na początku. Od zarania dziejów Kościoła diabeł dwoi się i troi, żeby nas odciągnąć od szczerego oddania się Chrystusowi, żeby nas jakoś czymś skusić, coś nam pokazać, co by było dla nas atrakcyjniejszego od Pana Jezusa. Dlatego rozważanie o powrocie do pierwszej miłości ma sens, jest potrzebne. I my dzisiaj właśnie tym się zajmiemy, bo nie jednemu z nas trzeba na nowo zakochać się w Jezusie. Nie mam czasu, żeby każdemu spojrzeć w oczy teraz, ale wielu z nas powinno na nowo zakochać się w Jezusie Chrystusie. Jak to zrobić? Jak to w ogóle, mówi się, serce nie sługa? Jak mogę się zmusić do tego, żeby się na nowo zakochać w Jezusie? Trzeba, żebyśmy nad tym pomyśleli. Najwyraźniej jest na to sposób, skoro Pan Jezus do zboru w Efezie powiedział: mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą miłość, wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś i zacznij na nowo czynić uczynki takie jak wcześniej. O, już tutaj jest jakaś podpowiedź, jak to się na nowo zakochać w Jezusie. Ale zanim odpowiemy tu głośno na to pytanie, to najpierw zastanówmy się, jak można na nowo rozkochać się swoich bliskich. Czy to w ogóle jest możliwe? Mówiliśmy już, że buduje nas taki widok męża i żony, którzy na nowo zaczynają sercem lgnąć do siebie. Może są na emeryturze i właśnie tak się teraz zaczęli na nowo dostrzegać i tak doceniać siebie wzajemnie. To jest błogosławiony widok, kiedy widzimy, jak rodzice i dzieci znowu razem chcą ze sobą przebywać. Co robić? Co robić, żeby tak się działo w naszym życiu, że na nowo dostrzegamy naszych bliskich, doceniamy i kochamy i wyrażamy na różne sposoby tę miłość? Powiedziałbym, że przede wszystkim najpierw trzeba by było naprawić swoje relacje z Bogiem. Bo już powiedzieliśmy, że podstawą dobrych relacji z najbliższymi jest właściwa relacja z Jezusem. Miłość do Jezusa. Jeśli ktoś nie jest narodzony na nowo, albo ktoś odszedł od społeczności z Bogiem, zarzucił tę codzienną pielęgnację społeczności z Bogiem, to nic mu nie wyjdzie z tego naprawienia relacji ze swoimi bliskimi. Trzeba najpierw odnowić społeczność z Bogiem. Trzeba najpierw przybliżyć się sercem do Boga. A gdy to robimy, otrzymujemy motywację, otrzymujemy siłę do tego, żeby na naszego domownika, na żonę, na męża, na dzieci, na rodziców, na dziadków, na brata tego, co mnie już tego, czy na tę siostrę toksyczną, żeby spojrzeć zupełnie innym okiem. Wiara w Jezusa Chrystusa, miłość do Jezusa, odnowienie społeczności z Bogiem pomaga bardzo, że zaczynamy zmieniać myślenie o swoich bliskich. Tak, to dużo zależy od naszego sposobu myślenia. Jeżeli żyjemy oczekiwaniami, jeśli cały czas w głowie mamy rozmaite pretensje, oczekiwania, to niespełnienie tych oczekiwań wywołuje tylko coraz gorsze emocje. Ale można przestawić się i wiara w Jezusa i miłość do Boga pomaga to zrobić, żeby przejść od oczekiwań do wdzięczności. Co zawdzięczam jemu? Warto nawet sobie to wypisać. Ile dobra przez te lata, kiedy jesteśmy razem. Może to nie były najpiękniejsze lata, ale jednak ile dobra popłynęło z jego strony, czy z jej strony do mnie. Mnie osobiście bardzo pomagało w takich trudniejszych okresach mojego małżeństwa, kiedy sobie zaczynałem myśleć, że ta dziewczyna, mając 19 lat, postanowiła swoje życie przeznaczyć na to, żeby żyć ze mną. No czy to nie jest wielka sprawa? Już teraz 40 lat dobija, jak ona już więcej jest ze mną, jak w swoim rodzinnym domu. No to jak o tym pomyślę, to mi się serce rozpływa. Chociaż czasem jest taka, że tu gór zaczyna chodzić, nie? Ale jak pomyślę, że ta dziewczyna, ona całe swoje życie oddała dla mnie, to jakże jej nie kochać? To zaczynam ją znowu kochać. I wam radzę, żebyście coś takiego praktykowali, że można sobie wyliczyć, uświadomić różne wartości, które popłynęły w naszą stronę, ze strony naszych rodziców. Jak nie możesz cierpieć tych swoich rodziców, że są tacy niedobrzy, tacy toksyczni, to pomyśl, że ta mama cię podcierała, jak byłeś mały. Że ta mama ci mleko dawała, że ona się troszczyła, że dbała o twoje bezpieczeństwo. Pomyśl o tym, jak byłeś chory, jak nocami się przy tobie siedziała. Jak zaczniesz tak myśleć, to się serce zaczyna. Proszę ci, byś to przytulił ją znowu. Niektórzy już nie mogą przytulić, bo już umarła, już jej nie ma. Ale może twoja jeszcze jest. I trzeba to robić. Trzeba. Trzeba przypominać sobie i wyliczać dobro, jakie płynie do nas ze strony tych naszych bliskich. To jest bardzo praktyczna rada, która sprawia, że nie tylko, że ci nasi domownicy będą dla nas bardziej znośni, ale staną się na nowo obiektem naszej miłości. I może przez lata już nie myślałeś, wracając do domu, żeby jej kupić kwiaty, a teraz sobie pomyślisz, kupię kwiaty, przyniosę jej coś, sprawię jej jakąś przyjemność. I zaczynamy tak robić, to też wtedy ta miłość przepływa w obydwu kierunkach. Zanim odpowiemy na pytanie, jak na nowo rozmiłować się w Jezusie, odpowiedzmy na pytanie, jak na nowo rozmiłować się w tym, co dobre, w tym, co miłe, co właściwe. Zbyt często dzieje się tak, że chrześcijanin po jakimś czasie życia miłością do Jezusa Chrystusa i tym wszystkim, co z Jezusem związane, zaczyna sercem powracać do świata. Zaczyna się rozglądać za tym, co wyprodukował ten świat, co oferuje ten świat. Tak się niestety dzieje, a przecież serce chrześcijanina powinno pozostawać przy Jezusie i przy tym, co od Niego pochodzi. W Psalmie 141 czytamy: nie pozwól memu sercu skłaniać się ku złej sprawie, trzymać się złych przyzwyczajeń, żyć niegodziwie jak ludzie czyniący nieprawość. Nie dopuść, abym sięgał po ich smakołyki. Oto troska bogobojnego serca, żeby Bóg nas utrzymał, żebyśmy nie doszli do czegoś takiego, że zaczniemy sięgać po smakołyki tego świata, bo ten świat coś tam nam oferuje. Oferuje nam taką muzę, że aż się tam wszystko w sercu rusza, albo że oferuje jakąś sztukę, jakąś kulturę, jakieś tam cuda na kiju, że nam proponuje jakieś rozrywki. I chrześcijanin, ten, który ma kochać Pana Jezusa ponad wszystko, zaczyna gonić za tym wiatrem, zaczyna rozglądać i sięgać po te smakołyki tego świata. O, nie dopuść, aby coś takiego się ze mną stało, modlił się psalmista. Słuchaliśmy na początku nabożeństwa. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Wreszcie o tym tylko myślcie. Dlaczego? Bo właśnie te rzeczy przynależą do Jezusa Chrystusa. To od Niego one pochodzą. Z Nim są związane. I wyrażamy naszą miłość do Jezusa właśnie w ten sposób, że się interesujemy i skupiamy na tym, co z Nim jest związane. Jeżeli ktoś staje się obiektem naszej miłości, to nie tylko on sam, ale to wszystko, co go otacza. Wartości, którym się zajmuje. To bywa tak, że jak się dziewczyna zakocha w chłopaku, który jest jakimś technikiem, to nagle z jej humanistycznej duszy przemienia się w jakiegoś technika i zaczyna mierzyć kąty i tak dalej, bo ona się w nim zakochała i to, czym on się zajmuje, co jest przedmiotem jego pracy czy zainteresowań, przechodzi na nią. I ludzie mówią, co się z nią zrobiło. Techniczka jaka się zrobiła, patrzcie. Ale ona zakochała się w nim. Jeśli ktoś jest zakochany w Jezusie, no to kocha te wszystkie rzeczy z Jezusem związane, prawda czy nie? Mówiliśmy dlatego, że podstawą jest miłość do Jezusa. Nie możesz się zakochać w tym, co dobre, rozmyśleć tylko o tym, co prawdziwe, poczciwe, sprawiedliwe, czyste, miłe, chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały, jeśli w twoim sercu nie ma miłości do Jezusa. To wtedy to jest katorga. Jak tu myśleć cały czas o tym, co poczciwe, jak moje serce przynależy do tego świata, ono się wyrywa do tego, co brudne, co nieczyste, co niesprawiedliwe, co kłamstwo, co kombinacją jest, co jakimś swawolą, bezbożnością. Więc jak się rozmiłować w tym, co dobre, na nowo zakochać się w tym, co dobre, no zacząć znowu od naprawienia relacji z Jezusem. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Jak w kimś jest miłość Ojca, to będzie miłował to, co od Ojca pochodzi. Jak ktoś miłuje świat, to już od razu widać, że nie ma w nim miłości Ojca. Niech nie mówcie mi, jeśli ktoś pędzi tam na jakiś bezbożny koncert, w którym piwo się leje, dymy lecą i tak dalej, on tam, to znaczy, że on jest zakochany w Ojcu i Synu i Duchu Świętym. Znaczy, że coś się z jego sercem stało, że on miłuje bardziej ten świat i potrzebuje powrócić do miłości Ojca. Trzeba nam spojrzeć, żeby na nowo rozmiłować się w tym, co dobre, spojrzeć na świat i jego twórczość z punktu widzenia naszej przyjaźni z Jezusem, naszej miłości do Jezusa Chrystusa. Wyobraźmy sobie, że ktoś potwornie skrzywdził bardzo bliską nam osobę, męża, żonę, dziecko, skrzywdził albo zabił i urządza imprezę. I będą zespoły takie, których tutaj nie ma, ale on je zaprosił, bo ma kasę, zaprosił i będą. I się dowiadujemy. I tak zawsze chcieliśmy tego zespołu posłuchać. Ale widzimy, że organizatorem tej imprezy jest ten, kto zamordował nam naszego brata, czy naszą żonę, czy kogoś bliskiego. Co robimy? Co robimy w takiej sytuacji? Idziemy na tę imprezę? Ja bym nie poszedł. Nie wiem jak ty, może u ciebie by ten zespół przezwyciężył, ale ja bym nie poszedł. Niech się buja z tym zespołem, z tym wszystkim, choćby nie wiem, co tu sprowadził. To jest ktoś, powiecie, no bracie, trzeba przebaczyć. Nie mówimy tutaj teraz o sprawie przebaczenia, mówimy o stosunku do tej osoby, którą kochamy. Jeżeli kochamy Jezusa, a wiemy, że ten świat jest przeciwko Jezusowi, ten świat zabił Jezusa, ten świat odrzucił Jezusa, ten świat odrzuca Jezusa, cały czas odrzuca. Świat się nie nawrócił i się nie nawróci do Jezusa. Jako system, na czele którego stoi diabeł, ten świat jest przeciwny Bogu. Nienawidzi Jezusa i nienawidzi chrześcijan prawdziwych, choćby nie wiem, jak się przymilą. To pójdziesz na taką imprezę? Ja nie pójdę. Choćby nie wiem, co grali, jak śpiewali i co tam dawali, jakie jedzenie, ja nie pójdę. Warto jest pomyśleć w tych kategoriach, czy mój udział w czymś, czy moja obecność, czy mój wyjazd gdzieś tam sprawi przyjemność Panu Jezusowi, czy go zasmuci? Będzie w zgodzie z miłością do Jezusa i właściwymi relacjami z Jezusem, czy w jakiś sposób te relacje zakłóci, albo nawet im zaprzeczy? Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Wiem, że ja często, może zbyt często cytuję te słowa. Może niektórzy z was mają już podziurki w nosie tych moich cytatów. Ale nie mogę tego nie zacytować, bo to pokazuje nam, że jest albo dobra relacja z Jezusem, albo dbasz o miłość do Jezusa, albo do świata. Tutaj nie ma zgody. To trzeba wybierać. Trzeba wybierać. Miłość do tego, co dobre, jest wprost proporcjonalna do naszej miłości do Jezusa. Wiemy ze Słowa Bożego, że Bóg chce, Bóg oczekuje, abyśmy się cechowali w naszym życiu zamiłowaniem do tego, co dobre. On nie użyje żadnego człowieka, jeśli nie będzie widział w nas zamiłowania do tego, co dobre. To bardzo poważna rzecz. Bóg, jeśli chce nas użyć w Jezusie Chrystusie, to najpierw chce dostrzec w nas zamiłowanie do tego, co dobre. Jeśli kto mnie miłuje, mówił Jezus, mojego słowa przestrzegać będzie. To się ze sobą bardzo wiąże. Więc tajemnicą miłowania dobra jest miłość do Jezusa. Tak żeśmy do tego doszli. Teraz najważniejsze pytanie tego dzisiejszego rozważania. Jak się rozkochać na nowo w Panu Jezusie? Bo jeżeli zauważamy, że w nas nie ma już tego drżenia serca, gdy pada imię Jezus, już nie ma tego zachwytu, nie ma tych wypieków na twarzy, gdy otwieramy Biblię, żeby poczytać Jego słowa, gdy śpiewają o Jezusie, nie potrafimy się powstrzymać i też zaczynamy śpiewać o Jezusie, bo chcemy o Nim śpiewać. Jeśli czegoś takiego już nie ma w nas, to jest bardzo poważny problem, słuchajcie. Jak wobec tego na nowo rozkochać się w Jezusie? Powiedziałbym tak, zacznij rozmyślać, kim On jest i co On dla nas zrobił. To jest bardzo praktyczne, kiedy zaczynamy myśleć o Jezusie, o Jego chwale, którą miał, zanim przyjął postać człowieka, zanim stał się prawdziwym Synem Człowieczym Jezusem, tutaj urodzonym na ziemi, że miał chwałę nieba, że był otoczony aniołami, że był równy Bogu i w tej obecności w niebie przebywał. I jak sobie pomyślimy, że On ze względu na to, żeby nas uratować od wiecznego potępienia, od śmierci, że On zostawił tę chwałę i jak przyszedł na ziemię, od samego początku miał podgórkę. Już Jego narodziny, jak wiemy, ta ucieczka do Egiptu, to zagrożenie, te pretensje, to szczucie cały czas, jak rozpoczął swoją publiczną służbę, ile On zniósł ze względu na nas, to coś się zaczyna nam znowu przejaśniać. To zaczynamy odczuwać, że miłowanie świata, co ten świat nam dał? Co ten świat może nam zaoferować naprawdę? To to zaczyna się coś z sercem robić. Ważne, żeby to nasze rozmyślanie o Jezusie było oparte o Pismo Święte, że źródłem naszej wiedzy o Jezusie Chrystusie, kim On jest i co On dla nas zrobił, to żeby nie były nasze własne przemyślenia, a nie jakieś tam inne wywody innych ludzi, jakieś bajki z mchu i paproci, tylko żebyśmy Słowo Boże rozważali, bo ono nam mówi prawdę o Jezusie Chrystusie. Ludzie nam powiedzą, do Jezusa nie możesz tak bezpośrednio, musisz przez matkę. Chcą przez to powiedzieć, że matka jest ważniejsza, bliższa, bardziej wyrozumiała, bardziej czuła niż Jezus. No jaka bzdura, słyszycie? Jak będziecie słuchać tego, co nam będą w telewizji mówić, co nam mówią w społeczeństwie, to nie będziemy mieli właściwego obrazu, kim jest Jezus. Trzeba nam do Biblii patrzeć, co Biblia mówi o Jezusie. Jak zaczynamy biblijnie myśleć o Jezusie, to serce zaczyna rosnąć w stronę Pana Jezusa. Jak zaczynamy sobie wyliczać dary, które otrzymaliśmy od Jezusa, otrzymujemy od Jezusa. Jest taka pieśń, policz dary, które Pan Ci dał. Policz dary, któreś odeń brał. Policz dary, w których miałeś dział, a w Twym sercu muszą zabrzmieć pieśni chwały. Jak zrobisz sobie taką wyliczankę, jak sobie rozsądzisz to wszystko, to serce zwróci się znowu do Jezusa z całego serca. Jak rozmiłować się, rozkochać na nowo w Panu Jezusie? Radziłbym, żeby dużo czytać i słuchać świadectw innych ludzi, którzy doświadczyli czegoś wspaniałego ze strony Jezusa. Bo świadectwo, jak Bóg zadziałał w życiu tych postaci biblijnych, oczywiście w pierwszej kolejności, ale również w historii Kościoła, ile łaski Jezus okazał i ludzie o tym świadczą. Mamy całe mnóstwo rozmaitych świadectw, cały obłok świadków tego, co Jezus zrobił w ich życiu, jak ich postawił na nogi, jak ich zmienił, jak ich uzdrowił, jak ich uratował, jak ich przemienił. No po prostu trzeba to poznawać, trzeba się w tym rozczytywać, trzeba się tym budować, bo wtedy mówimy, zaczynamy widzieć, no tak może w moim życiu ja nie widzę jeszcze aż tak wiele tego dobrodziejstwa ze strony Jezusa, ale jak patrzę na Piotrka, że i Piotrka Jezus zmienił, i jak myślę o Aleksandrze, jak myślę o Zbyszku, nie trzeba nawet daleko sięgać, tylko się trochę zainteresujmy zborownikami, braćmi i siostrami ze zborów, słuchajmy się, umówmy się na kawę i poprośmy, powiedz mi, co Jezus dla Ciebie zrobił przez te lata. I taka jedna siostra, druga, piąta i dziesiąta. I bracia też coś powiedzą. Bracia są trochę bardziej powściągliwi, tak może publicznie nie za bardzo mówią, ale jak postawisz kawę i poprosisz, żeby Ci opowiedział, to Ci opowiem. I serce będzie rosnąć, będzie się miłość do Jezusa odnawiać w nas. Tak naprawdę będzie. Chciałbym też zachęcić Was, bracia i siostry, do tego, żebyśmy z respektem regularnie brali udział w Wieczerzy Pańskiej. Co my robimy, gdy mamy Wieczerzę Pańską? Śmierć Pana zwiastujemy. Przypominamy sobie to, co On dla nas zrobił. Ze wzruszeniem serca czcimy Go za to, czego On dla nas dokonał. I gdy bierzesz udział w Wieczerzy Pańskiej, i robisz to poważnie, nie powierzchownie, nie robisz tego jak w jakiejś ceremonii, tylko naprawdę przeżywasz na Jego pamiątkę ten moment, to rozbudza, rozwija miłość do Jezusa Chrystusa. Na nowo rozwija miłość w sercu każdego z nas, bo może się tak zdarzyć, jak już powiedzieliśmy, że po latach Jezus trochę nam spowszednieje, zszarzeje, stanie się takie po prostu Jezus Chrystus, wszyscy o Jezusie Chrystusie coś tam mówią. Jak na nowo rozkochać się w Jezusie Chrystusie? Zacznij prosić Ducha Świętego, żeby wypełnił Twoje serce i myśli i żeby Ci objawiał Jezusa. Bo nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go Ojciec nie pociągnie, powiedział kiedyś Pan Jezus. I to jest prawda. I Ojciec posłał Ducha Świętego, żeby Duch Święty w nas objawiał Jezusa. To jest praca Ducha Świętego. Ty nie możesz sobie sam tego spowodować. Nie możesz się tak uprzeć dzisiaj w niedzielę po nabożeństwie, tak się zacząć powiedzieć, że tak się na nowo rozkocham w Jezusie. No to spróbuj. Nie rozkochasz się tak sam z siebie. Potrzebujesz pomocy Ducha Świętego. Potrzebujesz, żeby Cię napełnił. Żeby wypełnił Twoje myśli. Żeby Ci objawił Jezusa na różny sposób. Duch Święty już to potrafi zrobić. Jeśli może się tak zdarzyć, że chłopak, który nie lubił dziewczyn, coś mu się przestawi, tam jak ma te 15-16 lat. Coś mu się tak przestawi, że cudo teraz. Jeśli tak się może stać z człowiekiem naturalnie, to o ile bardziej Duch Święty może to sprawić, że chociaż byłbyś całkiem areligijny, będzie brata, Boga nie potrzebuje. On może to sprawić. On ma te sposoby, żeby miłość do Jezusa przepełniła Twoje serce. To jest niesamowite, co Bóg może zrobić. Pan Jezus, mówiąc krótko, godzien jest najwyższej czci, największej miłości, całkowitego oddania. Pan Jezus jest tego godzien. Rzecz tylko w tym, żebyśmy wreszcie weszli na właściwy tory. Żeby Duch Święty przestawił na tę zwrotnicę, o której Tomek dzisiaj mówił, żeby nas prowadzić na właściwe tory, gdzie miłość do Jezusa zakwita, gdzie na nowo zakwita, gdzie od rana, jak się budzisz, budzisz się z myślą o Jezusie, że chcesz dla Niego żyć, że Go kochasz, że chcesz zrobić dzisiaj coś, co będzie dla Niego przyjemne, co sprawi Mu radość. Ach, to jest niesamowite, gdy coś takiego się zaczyna dziać z naszym sercem. Tak nieczęste, ale możliwe jest, aby Twoja oziębła w miłości żona rozkochała się na nowo w swoim mężu. A Ty, żebyś ponownie zakochał się w niej, mówię tutaj teraz do małżeństw. To jest możliwe. Bo czy można wzgardzić małżonką poślubioną w młodości, mówi Twój Bóg? Andrzeju, zgadzasz się z tym, że nie można zgardzić małżonką, którą poślubiłeś w młodości. Ja pamiętam, żeście się pobierali. I nas buduje taki obraz Andrzeja i Grażyny, jak się kochają, jak są blisko siebie. Piękny obraz. Możliwe jest, żeby rodzice znowu zaczęli błogosławić swoje dorosłe dzieci, a nie mieć do nich pretensji o to i o tamto. A dzieci, żeby odnowiły sobie szacunek i miłość do rodziców, bo Bóg na progu nowego przymierza obiecał, że zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom. To jest możliwe i to się dzieje, gdy Bóg zamieszkuje w sercu człowieka. Takie rzeczy dzieją się z ludźmi, którzy na nowo rozmiłowują się w Bogu i w Słowie Bożym. Dlatego jako sługa Słowa Bożego dzisiaj chciałem Was wezwać, abyśmy się na nowo zakochali w Jezusie Chrystusie. Może inaczej powiem. Chciałem Wam zalecić, abyście się na nowo zakochali w Jezusie Chrystusie. Stawiając tytuł tego dzisiejszego rozważania, napisałem: można się na nowo zakochać, i postawiłem dwa znaki. Znak zapytania i wykrzyknik. Dlaczego tak zrobiłem? No bo oczywiście pojawia się to pytanie. Można się na nowo zakochać? Właśnie, można się na nowo zakochać. Można się na nowo zakochać. I chciałbym, żebyśmy to dzisiaj sobie we własnej duszy powiedzieli. Mogę się na nowo zakochać w Jezusie Chrystusie. Będę robić to, co trzeba. Będę prosić Ducha Świętego, żeby mnie na nowo odświeżył, abym się na nowo zakochał w Jezusie. A jeśli ktoś jeszcze nie wie, co to jest miłość do Jezusa, to chcę Ci dzisiaj powiedzieć, możesz i Ty się zakochać w Jezusie Chrystusie. Możesz zacząć nowe życie. Możesz rozpocząć takie życie, w którym Jezus będzie na pierwszym miejscu. I dzięki czemu wszystkie inne miłości Twoje się wyregulują. I Twoje życie nabierze harmonii, wewnętrznego porządku, pokoju wewnętrznego. Tak to jest możliwe, kiedy Jezus staje na pierwszym miejscu w naszym życiu. Jeżeli znowu, albo wreszcie, zaczniemy miłować Pana z całego serca, z całej duszy, z całej myśli, z całej siły, to nasze życie nabierze nam nowo blasku. Gdy Jezus zajmie pierwsze miejsce na tronie naszego życia, to wtedy nasi bliscy, różne wartości w naszym życiu też znajdą się na właściwym miejscu. Na nowo zakochaj się w Jezusie. Zrozkochaj się w Jezusie. Kochaj się w Panu, a dać prośby serca Twego, mówi Biblia Gdańska. Kochaj się w Panu, a te inne rzeczy, które gdzieś nosisz w sercu, one znajdą swoje miejsce. Jest taka pieśń, stara pieśń, jak Jezusa swego kochasz? Jak? Za chwilę wysłuchamy tej pieśni. To pieśń, która zadaje w pierwszych słowach nam to pytanie, jak to jest z naszą miłością? Ja chciałbym dzisiaj z tym pytaniem dotrzeć do każdego z Was, do każdego serca, do każdej głowy. Jak naprawdę ja kocham Jezusa? Jak to jest z moją miłością do Jezusa? Chciałbym Was zaprosić i zachęcić do tego, żebyśmy powrócili do takiego stanu serca, kiedy będziemy kładli się z tą myślą o miłości do Jezusa i rano będziemy się budzili z tą miłością, że Go kochamy. Panie Jezu, ja chcę Cię przeprosić za to, że gdy Ty patrzysz na moje życie przez te lata, przez te dziesięciolecia, gdy Ciebie znam, że nieraz patrzyłeś, się w moje serce wyrywało się w stronę świata. Ach, przepraszam Cię za to, że nie było we mnie tej świeżości miłości, jaka była na początku. I dzisiaj, gdy o tym rozmyślam i Ciebie za to przepraszam, to jednocześnie Cię proszę, abyś przez swego Ducha Świętego żywił we mnie miłość, abym tak się w Tobie rozkochał, aby wszystkie inne sprawy i wartości i ludzie poszli na plan dalszy. Panie, godzien jesteś tego, abym Cię miłował z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił i myśli. Godzien jesteś tego, aby moje serce drżało, gdy pada Twoje imię, gdy jest wspomniane Twoje imię, abym się ożywiał, choćby nie wiem, jak był zmęczony, zaspany, przepracowany, to żebym się ożywiał, gdy słyszę Twoje imię. Godzien jesteś tego, Panie. Godzien jesteś tego. Dziękuję Ci, że mówisz mi też w swoim słowie, tak jak i ta pieśń to mówiła, że miłość do Ciebie to coś praktycznego. To nie tylko słowa, to nie tylko jakieś tam uczucie w sercu, ale posłuszeństwo Twemu słowu, ale praktyka życia. I ja chcę tak praktycznie tę moją miłość do Ciebie wyrażać, że będę się trzymał Twojego słowa, że będę liczył się z każdym Twoim rozkazem, z każdym Twoim przykazaniem, że będę pieczołowicie podchodził do każdego Twojego słowa i stosował je w życiu. Panie, modlę się o to. Modlę się, bo chcę okresu moich dni, kiedy Twoje przyjście się przybliżyło, bo chcę być znalezionym jako osoba rozmiłowana w Tobie po uszy. Chcę być takim człowiekiem, który każdego dnia żyje miłością do Ciebie. I o to samo modlę się dla braci i sióstr, dla całego naszego zboru. Modlę się, abyś nas prowadził znowu na ścieżkę miłości. Byś nam pomógł, Panie, tak na nowo się rozmiłować w Tobie, w Twoim słowie, w tym, co dobre, w tym, co miłe w Twoich oczach, w tym, co chwalebne, w tym, co ma przyszłość. Pomóż nam, Panie. Proszę Cię serdecznie o to. Amen. Jeśli ktoś z Was chciałby zabrać głos w modlitwie, zapraszam, zachęcam.
Jeszcze w temacie zakochania chciałbym zaprosić tutaj Andrzeja, bo Andrzej chciałby coś powiedzieć. Ciekawe, co Andrzej chciałby powiedzieć.
Panu Bogu. Pan Bóg jest wspaniały, naprawdę. Ja stoję tutaj i dziękuję mu za to, że mogliśmy dzisiaj grać dla niego, śpiewać. Jeszcze będziemy go też mówić za to słowo, które to, o czym pastor dzisiaj mówił, o tej miłości, jest dla mojego serca bardzo bliskie, bliskie mojemu sercu, bo jak pewnie już wiecie, w moim życiu był taki dzień, kiedy pierwszy raz zobaczyłem Noemi i się zakochałem. I z ogromną radością teraz o tym mówię i dziękuję Panu za to, dziękuję Panu za ten dzień. Nie będę też dużo mówił, bo pewnie większość z Was już wie, co my tutaj robimy i co chcemy powiedzieć. A chcieliśmy tak oficjalnie powiedzieć Wam, że jesteśmy zaręczeni. Boga nic dobrego nie wyjdzie. Po prostu jeśli na pierwszym miejscu dla nas nie będzie Pan Bóg, to prędzej czy później to się skończy. I chcemy trzymać się Pana, chcemy być Mu wierni do końca i prosimy, jeśli możecie, żebyście mogli za nas się modlić. Dziękujemy bardzo.
Powstańmy, chodźcie na środek. Poproszę pastora, żeby nas Bóg
zachowaniu w tej modlitwie, bo już od razu nie będziemy zwlekać, a też pamiętajmy i na co dzień, żeby modlić się Andrzeja i Marii.
Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty dajesz nam, że Ty łączysz serca, że Ty łączysz kościół. Dziękujemy Ci, że jesteś źródłem miłości, że jesteś miłością rzeczy samej. Dziękujemy Ci, że jesteś za miłość, za
rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia. Może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przyjęliście, o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Amen.
Amen.